Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś będziemy mówić między innymi o endometriozie, chorobie kobiecego układu rozrodczego. Zgodnie z szacunkami dotyka ona 1 na 10 Polek. Często towarzyszy jej przewlekły ból i może przyczynać się do niepłodności. Gościem naszym miał być między innymi profesor Paweł Knap, szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku, ale niestety okazało się, że nie jest w stanie dotrzeć do studia. Utknął daleko, daleko poza Białymstokiem, ale w studiu naszym gościem jest Anna Konarzewska, która od lat walczy z endometriozą. Witam panią.
Witam serdecznie.
Bardzo dziękuję pani, że zechciała się pani podzielić z nami swoimi doświadczeniami związanymi z chorobą. Może zacznijmy od tego, kiedy u pani ta choroba została zdiagnozowana, bo jest pani młodą kobietą, 32 lata.
Tak.
I kiedy udało się zdiagnozować? I czy to już było ileś lat po wystąpieniu pierwszych objawów? Jak to wyglądało?
Moja historia jest taka, że problemy w ogóle kobiece dotyczyły mnie od najmłodszych lat, od pierwszych tak naprawdę miesiączek, co jest też charakterystyczne dla endometriozy. I gdzieś one były mocno maskowane, źle diagnozowane, aczkolwiek pierwsze sygnały pojawiały się już od najmłodszych lat. Bardzo długo byłam na antykoncepcji, która doskonale maskuje objawy endometriozy i w momencie, w którym tą antykoncepcję odstawiłam, to tak mówię trochę żargonowo, że endometrioza się rozhulała w moim ciele i bardzo wiele objawów się nasiliło. Głównym był to ogromny ból w podbrzuszu, w jajniku.
Ale przy menstruacji?
To było pomiędzy, to było pomiędzy cyklami i z tą dolegliwością poszłam do lekarza, skonsultowałam się. No i w moim wypadku takim pierwszym sygnałem, takim dosyć oczywistym, była cysta na jajniku. Na początku myślano, że jest to po prostu zwykła czynnościowa cysta, aczkolwiek potem w miarę jak zasięgałam konsultacji również innych lekarzy, między innymi profesora Knapa, zostało potwierdzone, że jest to cysta endometrialna. I tak już poszła dalej, dalsza diagnostyka. Ja akurat byłam wtedy przyjazdem w Białymstoku, a w tamtym, wówczasnym momencie mieszkałam za granicą w Londynie, gdzie stwierdziłam, że tam zacznę głębszą diagnostykę i tam oficjalnie zostało mi potwierdzone przez USG, że mam endometriozę. Oficjalnie mówię jako, że w badaniach w ogóle pisemnie zostało coś takiego napisane, bo jednak USG stricte nie jest w stanie potwierdzić w 100% endometriozy. Nie jest, jest to badanie diagnostyczne, aczkolwiek jest to dalej nieswoiste i które w 100% nie jest w stanie powiedzieć o tym, że jest endometrioza, ale ją przewidzieć.
Wprawdzie jest pani pacjentką wielu lekarzy, ale od kilku lat zmaga się pani z tą chorobą, więc już de facto jest pani ekspertem w tej dziedzinie. To proszę powiedzieć, jakie objawy mogą być tej choroby?
Myślę, że
poza tymi, o którymi pani już wspomniała, które u pani wystąpiły.
Tak. Tak naprawdę prawie wszystkie objawy i tak u mnie też wystąpiły, bo jest to tak szeroki wachlarz objawów, które są też bardzo nieswoiste. Aczkolwiek takich najważniejszych są przede wszystkim bolesne miesiączki, dłuższe krwawienia, ból w podbrzuszu, dolegliwości z układu pokarmowego. Tu są wzdęcia, zaparcia, niestrawności. Bardzo dużo jest tolerancji niepokarmowych. Dochodzi do alergii. Również bóle z układu szkieletowego, czyli bóle pleców, które są dosyć charakterystyczne, bo pojawiają się już kilka dni przed miesiączką, przed spodziewaną miesiączką. Te bóle też potrafią promieniować do nóg. Ważne jest też, by wspomnieć o bezpłodności, która dotyczy tak naprawdę
40%.
40, nawet 50%, czyli tak naprawdę połowa kobiet, która zmaga się z bezpłodnością, prawdopodobnie ma endometriozę. Do takich jeszcze istotnych objawów należy zaliczyć niestety ból przy stosunku, o którym też się nie mówi. I tak.
Pani tak otwarcie mówi o swojej chorobie. Pomaga?
To znaczy uważam, że jest to niezbędne, by o tym mówić, bo skoro statystyki są tak uważam przerażająco, bo jest to 1 na 10 kobiet.
A tymczasem trudna do zdiagnozowania
tak,
jest.
To jest statystyka, która tylko potwierdza kobiety, które są chore. A tak naprawdę podejrzenie, myślę, że jest statystycznie, podejrzeń jest o wiele więcej. W związku z tym, że diagnostyka jest bardzo trudna, bo 100% wymaga badania laparoskopowego, wzięcia. Pobrania tak naprawdę materiału do badania histopatologicznego, więc jest to badanie inwazyjne, więc nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zweryfikować, ile kobiet zmaga się z endometriozą.
Dlaczego tak trudno zdiagnozować?
Bo jest to taki trochę cichy kryminalista, może tak to nazwijmy. Gdzieś tak naprawdę zaczyna się od początku, po cichu trochę boli. Nie wiemy, czy to normalne, czy to nienormalne. My kobiety często żyjemy w przeświadczeniu, że
musi boleć.
Że musi boleć, że to jest normalne. A okazuje się, że to nie jest wcale normalne. Że w normalnym fizjologicznym procesie kobieta nawet nie czuje, kiedy ma okres. I kiedy on się zaczyna, kiedy się kończy. I może normalnie funkcjonować i nie powoduje to u niej dyskomfortu i dolegliwości bólowych na poziomie, w którym musi ona rezygnować z codziennego życia, z pracy, z bycia matką, bycia koleżanką, przyjaciółką, ciocią. Bo niestety te dolegliwości bólowe czasami są tak wielkie, że musimy odpuścić spotkania i zostać w domu.
A czy doszukiwała się pani przyczyny swojej choroby?
Myślę, że każda z nas, która ma podejrzenie, doszukiwała się, ale niestety... Nieznane są przyczyny. Są teorie zaburzeń hormonalnych, genetycznych, autoimmunologicznych, alergicznych. Aczkolwiek tą najbardziej wiarygodną wydaje się teoria miesiączki wstecznej, kiedy to krew w trakcie miesiączki niestety nie zostaje wydalona w sposób naturalny przez pochwę, a dostaje się poprzez jajowody do jamy brzusznej i tam
zalega. Jakie mogą być skutki tej choroby?
Czy w
pani przypadku już mogą być przykre konsekwencje?
Niestety tak, ponieważ że mówi się o niej jako choroba inwazyjna, długoletni brak leczenia, brak podejścia, zmiany stylu życia powoduje, że te wszystkie stany zapalne powodują wzrosty, powoduje przyleganie, sklejanie się narządów, a to wszystko bardzo nie wpływa płodności. I tak naprawdę kobieta, która często nawet nie wie, że ma endometriozę, w momencie, w którym zaczyna myśleć o założeniu rodziny, dowiaduje się, że niestety nie jest w stanie jej założyć ze względu na długotrwały proces zapalny. Więc myślę, że taką największą konsekwencją endometriozy jest bezpłodność.
I po jakim czasie może dojść do tej bezpłodności?
Nie ma na to danych. Są kobiety.
To zależy od konkretnego
przypadku.
Tak,
bardzo dużo zależy od kobiety. Są kobiety, które w ogóle nawet nie wiedzą o tym, że mają endometriozę, dopóki nie chcą zajść w ciążę. I dopiero wtedy z wywiadu wychodzi, że mają tą przypadłość. I po przeprowadzonej z sukcesem operacji mogą zajść w ciążę.
Czyli jest szansa na zostanie mamą.
Absolutnie, jest szansa. To nie jest nieodwracalne. To utrudnia na pewno, aczkolwiek mechaniczne usunięcie bezpośrednich zmian w jamie brzusznej kobiety jest na pewno bardzo istotne, aczkolwiek nie jest też złotym standardem, jeśli chodzi o leczenie endometriozy. Tak jak wspominałam, styl życia jest bardzo ważny. Ja sama po sobie wiem, pomimo tego, że jestem po 2 operacjach w tej chwili, wiem, że niestety objawy wracają, ale w moim wypadku ja mogę zdecydowanie je skorelować z swoim stylem życia. Wystarczy, że zaczynam jeść troszkę inaczej, przestaję myśleć o tej diecie przeciwzapalnej, może troszkę mniej się ruszam, i wracają dolegliwości bólowe.
Styl życia, czyli na co pani musi zwracać uwagę? I czy ten stan zapalny cały czas jest w organizmie?
Niestety jest. On się nasila i wycisza w zależności od cyklów miesięcznych również. Każda miesiączka jest to podburzenie stanu zapalnego. Ale jeśli chodzi o styl życia, przede wszystkim dieta przeciwzapalna. Takim oficjalnie zbadanym w tym momencie czynnikiem, na pewno jeśli chodzi o dietę, to jest czerwone mięso i alkohol. To są 2 czerwone flagi dla endometriozy, które wpływają na jej rozwój. Oprócz tego na pewno bardzo dużo błonnika w diecie. To ogólnie przyjęta zdrowa dieta śródziemnomorska na pewno nie zaszkodzi nikomu, ale pomoże na pewno kobietom z endometriozą.
Na ile można opanować endometriozę? Czy pani już do końca będzie na nią cierpieć?
Tak,
czy generalnie tylko do któregoś tam momentu?
Niestety endometrioza jest to choroba niewyleczalna. Można ją troszkę uśpić i można z nią żyć i można z nią sobie radzić i cieszyć się życiem. Ja jestem przypadkiem, który może korzystać z życia. Mi w tym momencie na co dzień moja choroba nie przeszkadza. I mogę dumnie o tym mówić, ponieważ wymagało to ode mnie nauki własnego organizmu, nauki świadomości własnego organizmu, co boli, kiedy boli, co mi sprzyja, co mi szkodzi i czytanie tych sygnałów, tak, by zapobiegać. Przede wszystkim zapobiegać, nie czekać, aż ból rozchwieje się do takiego stadium, w którym ja już nie wiem, co robić. Bo przed swoimi operacjami, przed wdrożeniem leczenia takiego zachowawczego, mój dzień wyglądał tak, że no nie byłam w stanie funkcjonować bez środków przeciwbólowych. W tej chwili nie biorę środków przeciwbólowych, więc różnica jest ogromna. Więc można.
Rozumiem. Jeżeli jest się chorym, to wpływa też to na nasze relacje z innymi ludźmi.
Tak.
Ale samo też pilnowanie się też ma jakiś wpływ na relacje z ludźmi. Jak pani jest postrzegana wobec tego przez znajomych, przyjaciół, rodziny? Nie na zasadzie, że ojejku, ma świra na punkcie diety, stylu życia.
To znaczy, powiem tak, akurat jeśli chodzi o tą dietę, to zawsze był to jakiś tam mój konik. I zanim jeszcze w rodzinie wiedzieli, że mam endometriozę, to byłam może troszkę uważana za takiego frika, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie. Ale wynikało to
też... nikomu nie zaszkodzi.
Też tak uważam. I uważam, że świadomość jest generalnie kluczem do sukcesu. I ja też... wychodzę z założenia, że trzeba się dzielić wiedzą i edukować.
Stąd pani wizyta u nas w studiu.
Tak, oczywiście. Bo pozwala nam to lepiej żyć. Ale wracając do pytania.
Jak pani jest postrzegana?
Jak jestem postrzegana? Jako odważna. Przede wszystkim jako odważna, bo w momencie, w którym wróciłam do Białegostoku też, próbowałam zorganizować swoje pierwsze wydarzenie, spotkałam się z tym, jak bardzo ludzie wstydzą się o tym mówić. Przede wszystkim kobiety. I jak bardzo mało się o tym wie.
Przecież to nie jest wstydliwa choroba.
Ja uważam, że nie jest, ale ból często jest wstydliwy, niezależnie od płci. Boimy się powiedzieć, że nas znowu boli, bo to jest coś, co do nas cały czas wraca, a w związku z tym, jeśli, załóżmy, najlepszym przykładem jest sytuacja w pracy. Cały czas mówić, że nas boli i nie dam rady, albo nie mogę przyjść, bo mnie boli. I jest to gdzieś tam w jakiś sposób wykluczające. Dlatego ludzie się, kobiety myślę, się chowają z tym bólem. Bezpłodność też na pewno nie jest tematem łatwym do rozmowy. Partnerstwo z kobietą z endometriozą również może być tematem niezręcznym. Aczkolwiek uważam, że tylko i wyłącznie mówienie o tym sprawi, że będzie nam się lepiej żyło w społeczeństwie, bo będziemy lepiej zrozumiane, bo będziemy traktowane jako osoby normalne, a nie z jakąś paranoją, bo czasami... ja też spotkałam kobiety, które już same nie wiedzą, czy to jest w ich głowie, ten ból, czy faktycznie jest jakieś rzetelne potwierdzenie tego, dlaczego boli. Więc też na pewno...
A jak panią często boli?
W tej chwili bywa, że mam miesiąc, że mnie nic nie boli.
Więc... A bywało?
A bywało, że bolało mnie codziennie.
Jaka reakcja otoczenia? Co w pracy
ja
mówili?
Ja sama się z tym skarżyła? Ukrywałam. Ja sama się z tym ukrywałam, szczególnie na początku.
Brałam wolne, urlop na żądanie,
starałam się
lekarskie.
Nawet nie. A raczej wyglądało to tak, że więcej leków przeciwbólowych. Tak, i poszłam, bo ja jestem niezniszczalna. To był też taki brak akceptacji troszkę może tego, co się dzieje w naszym ciele. Na pewno moment, w którym kobieta się dowiaduje, że ma endometriozę, jest to moment, w którym trzeba troszkę wykonać pracy takiej wewnętrznej i zaakceptować to.
A jak długo to u pani trwało, ta akceptacja?
Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że do tej pory czasami mam momenty, w których muszę to dalej zaakceptować. Na pewno w momencie, w którym gdzieś nasilają mi się objawy, wracają. Najczęściej jest to w okolicach jakichś świąt wielkanocnych, czy, bo akurat były ostatnie, czy Bożego Narodzenia, kiedy to przysmaki na stole sprawiają, że ciężko jest trzymać się swojej dyscypliny na co
ale
dzień.
Ale można raz na jakiś czas odpuścić?
Oczywiście, że tak. Oczywiście. Właśnie nie ma problemu w tym, że my zjemy coś raz na jakiś czas. Problem jest, jeśli my nagle cały dzień jemy wszystkie posiłki, które nam nie służą. I święta trwają 3 dni, a czasem nawet do Sylwestra i w tym momencie mamy tydzień, w którym nie jesteśmy na diecie przeciwzapalnej. No i ten organizm gdzieś tam się trochę burzy. Do tego stres przed świętami na pewno też nie pomaga, wzmaga to wszystko. Więc no są momenty lepsze i są momenty gorsze na pewno. Ale na wszystko trzeba znaleźć sobie sposób, swój własny sposób, ale uważam, że cisza nie jest sposobem.
Wspomniała pani, że już jest po 2 operacjach. Co to były za operacje? I czy jeszcze będą?
Pierwsza operacja była bardziej taką diagnostyczną. Obydwie moje operacje były wykonywane w Londynie. Pierwsza była to operacja, w której zamierzono usunąć te cysty na jajniku. Jak się okazało, cyst już nie było. One wsiąkły bądź wybuchły. ale w tym momencie potwierdzono szeroko rozsianą endometriozę w jamie brzusznej. Potwierdzono zmiany, które mogłyby być tylko tak naprawdę usunięte przez lekarza specjalistę. Potwierdzono jakieś tam sklejenie narządów, jajnika u mnie w tym wypadku do jamy brzusznej i jelita. Więc było to pierwsza, to była taka bardziej diagnostyczna laparoskopia. Potem druga operacja, ponieważ niestety moje objawy nie zostały, nie zniknęły po pierwszej operacji. Pogłębiliśmy diagnostykę, wykonaliśmy rezonans, została potwierdzona endometrioza głęboko naciekająca, czyli taka, która penetruje bezpośrednio do narządów i tkanek. No i podjęliśmy się drugiej operacji. Już był to zespół multidyscyplinarny z lekarzem gastrologiem również, która okazała się ogromnym sukcesem. Wszystko, moje narządy wróciły do swojej naturalnej mobilności. Usunięta została endometrioza głęboko naciekająca. I różnica była ogromna. W moim wypadku, jeśli chodzi o jakość życia, to jak to się wszystko zmieniło, no bo każda zmiana jest to potencjalny rozsiew i potencjalny stan zapalny. Więc w momencie, w którym my to usuwamy, niwelujemy stan zapalny. Ja również jestem na leczeniu hormonalnym w tej chwili. Mam blokowaną miesiączkę, która... Jestem tą szczęściarą, że dobrze reaguje na antykoncepcję, na leczenie hormonalne, które w tym momencie daje mi świetne rezultaty. I akurat jestem w ogóle po USG w Warszawie, w Medicover. Bardzo polecam generalnie tą jednostkę na badania, gdzie zrobiliśmy USG z kontrastem żelowym, który jest takim, robi się w tej chwili standardem, jeśli chodzi o badanie endometriozy, nieinwazyjne. No i szczęśliwie w tym momencie nie mam wskazań do kolejnej operacji. Jest niestety dalej ta endometrioza, można było to z badania wywnioskować, aczkolwiek co najważniejsze, dopóki moje objawy nie wpływają na jakość mojego życia i mogę normalnie funkcjonować i nie planuję rodziny, a przynajmniej nie wiem, czy mam z tym problem, bo może być tak, że mogę nie mieć z tym żadnego problemu i moja płodność nie jest w żaden sposób zagrożona, to nie ma powodów do operacji, więc była to bardzo radosna nowina, na pewno, ale...
Ale leczenie zaczynała pani w Londynie.
Tak.
Dlaczego w Londynie? Dlatego, że tam pani pracowała, czy akurat może jakiś problem z dostępem powodów. Do specjalistów u nas?
Z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że akurat tam mieszkałam w tamtym czasie, a drugi powód jest taki, ponieważ w Polsce bardzo ciężko jest dostać się do zespołu specjalistycznego z wiedzą na tak wysokim poziomie za darmo. Niestety w Polsce ta operacja jest nierefundowana. Większość kobiet musi płacić na to z własnej kieszeni. Koszty są ogromne, bo jest to około 60 tysięcy za zabieg, w zależności też od stanu zaawansowania. Więc tu znowu mogę nazywać się szczęściarą, ponieważ w momencie, w którym ja podjęłam się swojej operacji, nawet nie wiedziałam, że za tę operację w Polsce musiałabym zapłacić, bo moje oczekiwanie jest, że... Znaczy, szczerze, tak, jest to moje oczekiwanie, że jako obywatelka kraju takie operacje będą wspierane, ponieważ wpływają one na płodność.
Nie jesteśmy na końcu świata, tak. Środek Europy.
Tak, tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że to też wynika z systemu na pewno leczenia i świadomości. W moim wypadku ja też ze swoimi objawami już od samego początku, kiedy tak naprawdę do ginekologa chodziłam od wieku, kiedy byłam nastolatką, no nie, w ogóle nie brano pod uwagę endometriozy. A teraz z perspektywy czasu, po własnej edukacji, przeczytaniu mnóstwo książek tak naprawdę, czytaniu, rozmowy z innymi kobietami, wymianą doświadczeń, wiem, że moje objawy były już charakterystyczne 10 lat temu. Przynajmniej 10 lat temu.
Dlaczego tak ważne jest wcześniej zapoznać się w cudzysłowie z tą chorobą? Ja też... Że pani przypomniała objawy, na co nasze słuchaczki muszą zwrócić uwagę, żeby udać się do ginekologa z zaznaczeniem, że być może, tak podpowiedzieć, że być może o to chodzi.
Przede wszystkim no, te bolesne miesiączki na takim poziomie, że wykluczają one nas z życia codziennego. Charakterystyczne, cykliczne nasilenie się objawów bólowych z kręgosłupa, objawów też przy wypróżnianiu, objawów z układu pokarmowego, ból przy stosunku, niepłodność. To są wszystko takie dolegliwości, przede wszystkim bólowe na różnych płaszczyznach, ale przede wszystkim, które można skorelować z cyklicznością, miesiączki. Bardzo też ważnym jest, uważam, i to, o czym bardzo ważne jest, by mówić, to, że nastolatki również nie powinny zmagać się z takimi dolegliwościami bólowymi. Już w wieku nastoletnim matki, które mają córki, których miesiączki są tak silne, że nie są w stanie funkcjonować bez leków przeciwbólowych, nie są w stanie pójść biegać na podwórku, nie są w stanie pójść do szkoły, mają problemy z trawieniem, mają problemy z ruchem, mają problemy z humorem, bo to też tak naprawdę wpływa. To już jest sygnał do tego, by reagować, ponieważ jeśli nie wdrożymy leczenia, nie wdrożymy diety, nie wdrożymy fizjoterapii, to ten proces się nasila przez wiele lat, a jako, że my teraz kobiety zakładamy rodzinę mniej więcej o te 10 lat później, to przez te 10 lat dłużej przynajmniej pielęgnujemy ten stan zapalny. Dlatego ważnym jest, by już na tym początkowym etapie, tym bardziej jeśli matka sama miała problemy, bo często jest to tak, że matka miała problem, więc córka też niestety będzie miała. Aczkolwiek potwierdzenia nie ma, że jest w tym jakiś aspekt genetyczny, ale no, z rozmów, z historii, no, w praktyce tak to wychodzi.
Pamiętajmy, jak boli, to zawsze skonsultujmy się z lekarzem. Jak słyszeliśmy w dzisiejszym programie, wiele ciężkich chorób można pokonać. Ważna jest diagnoza i odpowiednie leczenie. A nauka rozwija się coraz szybciej. To, co dziś wydaje się niemożliwe do wyleczenia, jutro może być już jedną z wielu zwykłych chorób. Z pewnością sporo otuchy dała dziś pani naszym wielu słuchaczkom. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
A gościem Polskiego Radia Białystok była Anna Konarzewska. A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.